Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w przystanku Historia Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Tutaj rozmawiamy dalej o kobietach, o tym, jak Polki zadziwiły świat. Dzisiaj o sporcie, dlatego że ciągle myślę, że gdzieś tam w nas żyją Igrzyska Olimpijskie, te ostatnie, które odbyły się w Paryżu. No i tu jakby nie patrzeć, no sukcesów kobiet było dużo, ponieważ wszystkie indywidualne medale to były medale kobiet. I właśnie na kanwie tego nasza dzisiejsza rozmowa o Polkach, o kobietach w sporcie i tutaj szczególnie podczas Igrzysk Olimpijskich. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku gościmy panią Martę Marek z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
I właśnie chciałam panią na początek zapytać, tak ogólnie o igrzyska, jaka wyglądała historia kobiet na Igrzyskach Olimpijskich? Bo zanim przejdziemy do tematu Polek, warto by się było przyjrzeć, jak to z tymi kobietami w ogóle było. No bo właśnie, czy tak od razu one na te olimpiady mogły pojechać?
No właśnie nie. Ta droga była dość trudna i wyboista, bym powiedziała. Pierwsze igrzyska w 1896 roku odbyły się bez udziału kobiet. Nie planowano, nie przewidywano udziału kobiet w igrzyskach. Wskrzeszono je na wzór igrzysk antycznych, a w tamtych nie startowały kobiety, więc automatycznie nie uwzględniono ich również w tych nowożytnych. Aczkolwiek no, te igrzyska w Atenach w 1896 znacznie odbiegały od tych antycznych wzorców, więc kobiety również postanowiły, że będą walczyć o swoje prawa i również chciały uczestniczyć w tych igrzyskach. Wówczas panowało przekonanie, że kobiety to są kruche, słabe istoty i sport może je poważnie osłabiać, może nawet powodować, że będą bezpłodne, że nie będą miały dzieci, że będą chorowały, że będzie to miało negatywny wpływ na ich zdrowie. Nie miały za bardzo okazji pokazać, że nie jest to prawda, gdyż nawet jak uczestniczyły w jakichś aktywnościach fizycznych, to obowiązywały ich na przykład stroje z danej epoki, czyli powiedzmy długie suknie, buty na obcasach, zakrywające kostkę. Nie były w stanie wówczas pokazać tej swojej sprawności fizycznej, atletyczności, że są w stanie poradzić sobie z niektórymi dyscyplinami, które były uważane za takie bardziej typowo męskie. Wówczas kobiety głównie uprawiały łyżwiarstwo figurowe, czy też grały w tenisa, w golfa. No i te dyscypliny właśnie, tenis, golf, były pierwszymi dyscyplinami, w których kobiety mogły uczestniczyć i rywalizować na Igrzyskach Olimpijskich. I nastąpiło to w 1900 roku, czyli w drugiej edycji tych nowożytnych igrzysk.
No to w ogóle zaskakujące, bo ile tenis teraz nam się z kobietami już kojarzy dzięki naszym sukcesom, no to golf dalej pozostaje takim sportem, który głównie kojarzy się z mężczyznami w takiej ogólnej świadomości.
No tak, golf powrócił na Igrzyska Olimpijskie niedawno, bo na poprzednich igrzyskach w Tokio. Wcześniej przez bardzo wiele lat go nie było. Mam nadzieję, że wkrótce będzie też utożsamiany z kobietami ponownie, także...
Także znowu nam się jakby sprawi, że te nasze kalki, które są, trochę się zmienią. Chciałam zapytać o ten, jakby przechodząc trochę od tego ogólnego tematu kobiet na igrzyskach, udział Polek w Igrzyskach Olimpijskich, w sensie jak to się zaczęło, jak wyglądała ta ogólnie historia właśnie Polek na Igrzyskach Olimpijskich, jakie miały one najważniejsze momenty?
Znaczy tu na początku chciałabym powiedzieć, że Polska pod własną flagą, jako niepodległy kraj, zaczęła startować w igrzyskach w 1924 roku. Ale wcześniej, podobnie jak i w przypadku panów, tak samo w przypadku pań, zdarzało się, że występowały na igrzyskach, a tak miało miejsce to w przypadku Felicji Pietrzykowskiej, która wystartowała w tenisie w barwach Austrii nieco wcześniej, przed 1924 rokiem. A w 1924 roku no, pierwszą olimpijką była Wanda Dubieńska, startowała w Szermierce. Mogliśmy mieć jeszcze wcześniej na zimowych igrzyskach Elżbietę Ziętkiewicz. Pojechała na igrzyska, ale konkurencja kobiety rywalizowały wówczas tylko i wyłącznie w jednej dyscyplinie. Było to łyżwiarstwo figurowe. Ona specjalizowała się w narciarstwie. Została zakwalifikowana do ekipy, bo miał być się bieg pokazowy pań w narciarstwie. No i chcieliśmy pokazać, że my również mamy te tradycje, mamy dobre zawodniczki. Tego biegu nie było, więc można powiedzieć, że pani Elżbieta nie miała okazji zostać naszą pierwszą olimpijką. Wówczas te zawody odbywały się jako tydzień sportów zimowych. Igrzyskami zimowymi ogłoszono je w 1926 roku. No i mogła być pierwszą olimpijką, no ale
takie właśnie miano miała pani Dubieńska.
Czasy. Tak, tak. Tak, w ogóle ciekawostka, bo pani Dubieńska startowała w szermierce, ale szermierka nie była jej taką najmocniejszą, bym powiedziała, dyscypliną. Większe sukcesy odnosiła w narciarstwie i w tenisie. I to właśnie w tenisie miała nas reprezentować w 1920 roku w Antwerpii. Na te igrzyska niestety nie pojechaliśmy, ponieważ była wojna polsko-bolszewicka. No i sportowcy zamiast jechać na igrzyska, no zostali w kraju i no, starali się bronić naszego państwa, także...
A czy trudne było wtedy jakby w ogóle występowanie kobiet na igrzyskach? W sensie mówię o Polki. Właśnie to, żeby no, nie tylko się dostać, ale też jakby mieć możliwości, żeby przygotować się na tyle, żeby brać udział w tych zawodach. Jak to
tak,
wtedy
nie
wyglądało?
Było łatwo, ponieważ nie było klubów kobiecych. Dopiero powstały po 1928 roku, po sukcesie Haliny Konopackiej. To zainspirowało kobiety do tego, by zakładać, by uprawiać sport. To pokazało im, że kobiety też mogą czynnie uprawiać sport i mogą w nim osiągać sukcesy. Powstało wtedy bardzo wiele klubów, kobiecych klubów sportowych, czyli to KKS, które my teraz kojarzymy zupełnie inaczej, to, bo były różne kluby, które miały takie skróty. To wcześniej było kobiecy klub sportowy. Powstało kilka takich klubów, Sława, Słońce, ale one dość szybko zakończyły swoją działalność i kobiety raczej dołączały do klubów tych, które miały również sekcje męskie. Czyli lepsze były jednak uprawianie sportu w koedukacyjnych klubach niż w takich typowo kobiecych. Jeszcze a propos tego, co pani powiedziała, tego startu, czy było łatwo. No nie było łatwo. Na przykład pani Dubieńska pojechała na igrzyska, można powiedzieć, że w dużym stopniu pewnie dzięki temu, że była córką premiera.
No właśnie, nawiązała już pani do postaci Haliny Konopackiej, tylko pierwszego medalu na igrzyskach, złotego medalu na igrzyskach olimpijskich. Chciałam o nią zapytać, dlatego że z jednej strony ona się trochę już pojawia w tej polskiej, powiedzmy, popkulturze, czy nawet właśnie w tym i tej drodze bardziej historycznej i tej bardziej popularnej, ale bardzo często w kontekście właśnie jej późniejszego związku z generałem Matuszewskim, czy jej udziału w transporcie polskiego złota. Nawet taki film ostatnio został opublikowany na platformie Netflix, ale tamte jej sukcesy sportowe są jedynie wspomniane, no bo one są tylko tłem do późniejszej historii. A tak naprawdę no, jest to postać, która no, jest jedną z najbardziej chyba wartych poznania postaci historii polskiego kobiecego sportu, dlatego że no właśnie, pierwszy złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w ogóle dla Polski. A jest już coraz bardziej znana, ale mimo wszystko dalej mam wrażenie, za mało się o niej mówi. Jakby tak pani mogła powiedzieć coś więcej właśnie o jej postaci.
No zdecydowanie zgadzam się z panią, że jest to postać w pewnym sensie niedoceniana, a powinna być gloryfikowana, ponieważ tak jak pani wspomniała, pierwsze złoto dla Polski na Igrzyskach Olimpijskich wywalczyła właśnie ona. A poza tym miała bardzo, bardzo duży wpływ na to, że kobiety zaczęły uprawiać sport. Coraz więcej kobiet. I to właśnie po jej sukcesie w Amsterdamie coraz więcej Polek zaczęło go uprawiać, wstępować do klubów i zaczęło chcieć osiągać podobne sukcesy, zaczęło ją naśladować. Co do jej kariery sportowej, no to tak naprawdę zaczynała od narciarstwa. To ten sport jako pierwszy ją zafascynował, ale potem trafiła na trening lekkoatletyczny i tam odkryto, że świetnie rzuca dyskiem. No i tak zaczęła się jej przygoda z lekkoatletyką. Nie ograniczała się tylko do rzutu dyskiem, pchała również kulą, skakała wzwyż. Na Światowych Igrzyskach Kobiet odnosiła sukcesy zarówno w rzucie dyskiem, jak i w pchnięciu kulą. Zdobywała wielokrotnie Mistrzostwo Polski, wielokrotnie odnosiła triumfy właśnie na Światowych Igrzyskach Kobiet. No i tym takim uwieńczeniem jej kariery sportowej był złoty medal olimpijski wywalczony w rzucie dyskiem podczas igrzysk w Amsterdamie w 1928 roku. Był to tak naprawdę pierwszy medal olimpijski wywalczony w lekkoatletyce przez kobiety, ponieważ była to pierwsza z konkurencji lekkoatletycznych kobiecych rozgrywanych w Amsterdamie, a lekkoatletyka kobiet właśnie na tych igrzyskach zadebiutowała.
A czy o tym się pamięta tak w ogóle w historii sportu, nie tylko jakby polskiego w kontekście właśnie Haliny Konopackiej, ale w ogóle w historii sportu, że właśnie pierwszy złoty medal w lekkoatletyce na Igrzyskach Olimpijskich to Polka? Czy to raczej tak specjaliści znają, a tak to my w ogóle o tym sporcie tak na dobrą sprawę niewiele wiemy?
To znaczy, jeśli chodzi o Polaków, myślę, że sporo osób powinno kojarzyć, ale nie mam pewności.
Ja myślę, że nazwisko bardziej niż to, że to pierwszy w ogóle medal lekkoatletyczny, nie?
Tak, tak. Zdecydowanie bardziej wszyscy kojarzą, że jest to pierwszy medal dla Polski złoty, niż to, że jest to pierwszy medal lekkoatletyczny wywalczony przez kobietę na igrzyskach. Także bardziej z tego punktu widzenia polskiego zwracamy na to uwagę.
A jak w ogóle wtedy patrzono na kobiety, ja mówię teraz o Polsce, które właśnie na podstawie tego sukcesu Haliny Konopackiej postanowiły uprawiać sport. Czy to zawodowo, czy to tak no półzawodowo na tej zasadzie, że właśnie zapisywały się do klubów, ale może to nie były wielkie sukcesy sportowe. Czy coś my wiemy o tym, jak je postrzegano w ogóle wówczas?
Skoro zostało założonych sporo klubów sportowych kobiecych, no to już samo to świadczy, że na ten sport kobiet patrzono pozytywnie, bo gdyby patrzono bardzo negatywnie, to raczej te kluby by nie powstały. Oczywiście nie było to z takim rozmachem jak kluby sportowe męskie, bo tych to było naprawdę bardzo dużo, ale zaczęło się coś dziać. Te kobiety miały możliwość uprawiania sportu. Miały coraz większe możliwości, ponieważ zobaczono, że tak naprawdę nie tylko panowie mogą odnosić sukcesy, ale również kobiety. No i tak naprawdę przed II wojną światową, chociażby w lekkoatletyce, w której reprezentantką była właśnie Halina Konopacka, na 7 olimpijskich medali wywalczonych przez Polskę, 6 wywalczyły kobiety.
A właśnie zostałem przy lekkoatletyce, chciałam się o drugą postać zapytać. Oczywiście zaraz pani oddam głos co do innych postaci, ale najbardziej utytułowaną olimpijką była Irena Szewińska. Myślę, że to jest postać, którą część z państwa, którzy nas oglądają, po prostu pamięta, więc ona jest o tyle nam bliższa, że właśnie gdzieś tam część oglądających pewnie pamięta jej sukcesy, obserwowało je i przeżywało, więc właśnie jest bardziej bliska, ale też musimy pamiętać, że coraz bardziej pojawia się nam wśród odbiorców to młode pokolenie, które albo nie pamięta, albo pamięta nie do końca świadomie. Chciałam się zapytać właśnie, kim była Irena Szewińska i dlaczego warto ją pamiętać w kontekście polskiego sportu? No bo tutaj nie tylko w kontekście kobiecego polskiego sportu, ale w ogóle historii polskiego sportu.
No, pani Irena Szewińska do tej pory uważana jest za królową polskiej lekkoatletyki, nazywana często królową polskiego sportu. Jako jedyna w historii wywalczyła 7 olimpijskich medali. Jest jedyną osobą na świecie, która biła rekordy świata i zdobywała medale olimpijskie w 3 najbardziej prestiżowych konkurencjach lekkoatletycznych: 100 metrów, 200 metrów i 400 metrów. Żaden inny sportowiec tego nie dokonał, nawet taki Usain Bolt, który uważany jest za taką ikonę, za takiego wielkiego, wspaniałego zawodnika. On bił rekordy świata i zdobywał medale olimpijskie w sztafecie 4x100, w biegu na 100 metrów i w biegu na 200 metrów. Pani Irena na 100 metrów, na 200, na 400, w sztafecie 4x100 metrów. Zdobywała także medale na 200, zdobywała także medale w skoku w dal. To już samo to świadczy, że była zawodniczką wybitną. Wywalczyła 10 medali na Mistrzostwach Europy.
I my tak bardzo chcemy mieć tych sportowców, którzy tam zdobywają te medale, bo wszyscy czujemy się z tych medali po prostu dumni.
No zgadza się. Każdy medal wywalczony na Igrzyskach Olimpijskich to duma dla nie tylko dla zawodnika, ale także dla całego naszego kraju. Szczególnie widoczne było to przed II wojną światową, kiedy Polska po odzyskaniu niepodległości miała okazję do pokazania się światu, że Polska nadal istnieje, że jesteśmy, że znaczymy coś w świecie. I osiągając te sukcesy sportowe, pokazywaliśmy, że wróciliśmy na mapę świata, że jesteśmy nadal i że liczymy się na świecie, w sporcie. No i tak samo było właśnie, kiedy pani Irena Szewińska zdobywała te medale, to pokazywaliśmy, że mamy szansę, że mamy możliwości, że odnosimy te sukcesy na świecie i że o nas na świecie mówią.
A czy tutaj Polki właśnie w samej lekkoatletyce miały duże sukcesy? Bo ja zaraz zapytam w ogóle o dyscyplinę, które można być, ale właśnie ta lekkoatletyka nam się trochę kojarzy z polskimi medalami.
Zgadza się. Polskie lekkoatletki, w zasadzie w lekkoatletyce wywalczyliśmy najwięcej medali olimpijskich, zarówno panowie, jak i panie. Łącznie wywalczyliśmy 67 medali. Jeden wywalczyliśmy w sztafecie mieszanej na ostatnich igrzyskach w Tokio w 2021 roku, były one rozgrywane. A z tych 66, odliczając ten jeden w sztafecie mieszanej, no to 31 zdobyły panie, z czego 10 złotych, 11 srebrnych i 10 brązowych. Więc to już jest, myślę, pokaźna liczba medali i wydaje mi się, że no, warto o tym mówić, że jesteśmy potęgą, można powiedzieć, no, w tej lekkoatletyce, przynajmniej byliśmy dotychczas.
No, ja myślę, że dalej będziemy. A w jakich dyscyplinach w ogóle Polki zdobywały medale? W sensie najwięcej lekkoatletyka, ale i w ogóle jakby zdobywały medale. I jakie pani zdaniem jakby wyzwania im z tym wszystkim towarzyszyło? No bo też to jest, nie jest tak, że łatwo im było, czy łatwo im jest w dalszym ciągu brać udział w sporcie. Przed tymi ostatnimi igrzyskami mieliśmy właśnie też taką trochę kampanię społeczną o tym, że kobietom będzie łatwiej w sporcie, jeżeli też będą tym sportem zarządzać, bo też znają swoje wyzwania i problemy, z którymi się borykają. Więc jak to było z tymi medalami i w ogóle z tym trudnościami z występowaniem w zawodach sportowych?
Liczba konkurencji i dyscyplin kobiecych od samego początku igrzysk nie była zbyt duża. Była znaczna rozbieżność pomiędzy konkurencjami i dyscypliniami męskimi i damskimi. Na początku, na tych pierwszych igrzyskach, w których panie mogły startować, było ich tylko 5, z czego tylko 2 były, gdzie panie rywalizowały między sobą, a nie były tak jakby w drużynie razem z panami. Potem ta liczba systematycznie się zwiększała i tak naprawdę taki duży wzrost liczby dyscyplin kobiecych nastąpił dopiero pod koniec XX wieku. Lata, można powiedzieć, 70., 80., a już w 90. to już był taki troszkę większy skok. I dopiero teraz, dopiero na tych igrzyskach był zachowany ten parytet, że była liczba uczestniczek i uczestników była taka sama i liczba konkurencji i dyscyplin była zbliżona. Jeśli chodzi o Polki, to zdobywały najwięcej medali, jak wspomniałam, zdobywały w lekkoatletyce, ale zdobywały również sporo medali w kajakarstwie, bodajże 12 na 23 zdobyte przez Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w kajakarstwie. 5 zdobyliśmy w strzelectwie, 4 w pływaniu. Poza tym oczywiście no, na ostatnich igrzyskach zdobyliśmy medale 2 we wspinaczce, czyli to jest dyscyplina, która zadebiutowała na igrzyskach w 2021 roku, na igrzyskach rozgrywanych w Tokio. No i na tych drugich, czyli teraz w Paryżu, zdobyliśmy na nich 2 medale, złoty i brązowy, więc te 2 medale są. Mamy łucznictwo, 2 medale w ogóle Polska zdobyła i dwa akurat te medale zdobyły kobiety. Indywidualnie i drużynowo. Również jeśli chodzi o igrzyska zimowe, mamy 9 medali Polek na tych igrzyskach i łyżwiarstwo szybkie i biegi narciarskie. Także tych dyscyplin 19 chyba dyscyplin 18 dyscyplin letnich i 2 zimowe, więc trochę tych dyscyplin jest.
Tak, i trochę też zaskakuje, a jeszcze to wygląda w sportach drużynowych? Bo przecież to teraz oglądaliśmy siatkarki, tak trochę licząc, że zespół się odbudował, no i odbudował się, bo tutaj trzeba sobie powiedzieć, że mieliśmy co oglądać na tych igrzyskach, ale właśnie sporty drużynowe też chyba były.
No tak, można powiedzieć, ważne. Że panie przecierały szlaki, ponieważ pierwszą dyscypliną drużynową, w której zdobyliśmy medal, była siatkówka i właśnie zdobyły go panie. W 1964 roku siatkówka zadebiutowała na igrzyskach i z naszych drużyn udział wzięły tylko panie. Panowie się nie zakwalifikowali. No i pod wodzą pana Stanisława Pobórki Polska wywalczyła brązowy medal. Powtórzyła ten sukces 4 lata później, w 1964 roku. Wtedy już pod wodzą pana Benedykta Krysika polskie siatkarki ponownie wywalczyły brązowy medal. Panowie w siatkówce dopiero w 1976 roku. No ale zdobyli pierwszy medal, ale jaki, od razu złoty. Jeśli chodzi o inne dyscypliny drużynowe, no to piłka nożna, 1972 rok, Monachium, i nasi piłkarze pod wodzą Kazimierza Górskiego stanęli na najwyższym stopniu podium. W 76 roku w Montrealu wywalczyli srebro, co wówczas uznano za porażkę, chociaż obecnie...
Teraz byśmy brali w ciemno.
Oczywiście i bardzo byśmy się z tego medalu cieszyli. No i 92 rok, piłkarze również wywalczyli srebrny medal. Mamy również jeszcze medal olimpijski w piłce ręcznej. 1976 rok panowie wywalczyli brązowy medal.
Myślę, naprawdę mamy z czego cieszyć. Zaraz jakby jeszcze do postaci chciałam przejść, ale właśnie... jakbyśmy się chcieli tymi sukcesami pocieszyć bardziej, to wspominała Pani, myśmy tak trochę wcześniej rozmawiały, o wystawie, która jest między innymi w Muzeum Sportu i Turystyki. Jakby Pani mogła naszym widzom powiedzieć, co to za wystawa, bo mam nadzieję, że Państwo się zainteresują bardziej. Ja tutaj wierzę w to, mimo wszystko, że sport jest czymś, co jest ważne dla polskich odbiorców. Mam wrażenie, że gdzieś tam żyjemy tym sportem. Na pewno jest jeszcze wiele sylwetek nieodkrytych, wiele sylwetek, które gdzieś tam znamy z nazwiska, ale może nie znamy sukcesu albo nie zdajemy sobie sprawy z tego, że one są takie wielkie, więc zawsze można właśnie odwiedzić muzeum i dowiedzieć się więcej.
No, zdecydowanie, serdecznie zapraszam. Jeszcze do bodajże 9 października będzie można obejrzeć wystawę Smak Olimpijskiego Sukcesu, która pokazuje, jak na przestrzeni lat cieszyliśmy się z sukcesów polskich sportowców na Igrzyskach Olimpijskich. I mówimy tu nie tylko o tym, jak cieszyło się społeczeństwo, ale w dużej mierze tak, ponieważ były to tłumy kibiców czekających na lotnisku, na dworcach kolejowych, w porcie morskim w Gdyni, czekających na powrót naszych olimpijczyków i na wszyscy chcieli zobaczyć tych naszych medalistów olimpijskich, razem z nimi przeżywać tę radość. Ale pokazujemy również, jak cieszono się, jak te sukcesy przyjmowały nasze władze państwowe. Jak ci sportowcy byli przyjmowani przed II wojną światową, między innymi przez pana prezydenta Ignacego Mościckiego, jak później pierwsi sekretarze Polski przyjmowali sportowców, jak odznaczali ich różnymi nagrodami, czy to złotymi krzyżami zasługi komandorskimi. Różne nagrody się z tym wiązały. I to wszystko będzie można zobaczyć właśnie na wystawie u nas w Muzeum Sportu i Turystyki.
Tak, i poprzeżywać trochę tą wspólną historię, tak, która jakby też tworzy nasze chyba takie odbieranie tego, że jesteśmy dumni z tego, skąd jesteśmy, bo przecież nic tak nie smakuje, jak właśnie Mazurek Dąbrowskiego odgrywany podczas olimpiady, w sensie jak już wygrywamy, możemy się cieszyć medalem.
A taka ciekawostka, bo zazwyczaj do 1928 roku hymny odgrywano tylko, w zasadzie na samym początku hymny odgrywano tylko zwycięzcą, a w 1924 roku, kiedy polscy kolarze zdobyli srebrny medal, również i polski hymn mogliśmy usłyszeć. Czyli nasz debiut, pierwszy medal i można było usłyszeć hymn, mimo iż nie zdobyliśmy złotego medalu.
I to było tylko taki raz w historii? Czy
tak, raz w historii, a potem już były odgrywane tylko i wyłącznie, to znaczy zawsze było tak planowane, że odgrywane jest tylko hymn zwycięzcy.
Tak, ale to zawsze smakuje, nie tylko na olimpiadach, bo w ogóle jak mamy sukcesy, to sukcesy smakują. Ale chciałam zapytać o postacie, bo byliśmy na razie, to ja zapytałam Panią o dwie postacie, o Irenę Siwińską i o Halinę Konopacką, no ale przecież tych postaci, które warto, żeby, mam nadzieję, osoby, które nas słuchają, zapamiętały, poszukały, dowiedziały się więcej. Właśnie to nie jest tak, że zawsze to są postacie, które, nie wiem, no jak otworzymy podręcznik do historii, to tam większość z nich nie znajdziemy.
No nie.
Więc no niestety są to gdzieś nazwiska, które zaskakują nawet osoby, które historią się interesują, no bo właśnie no nie jesteśmy w stanie wiedzieć wszystkiego. Gdyby tak Pani miała wymienić i może parę słów o tych, które Pani uważa za takie warte zapamiętania.
Wspomniana pani Irena Szewińska, która była pierwszą zawodniczką, która zdobyła 3 medale na jednych igrzyskach. To jest pierwszą polską zawodniczką oczywiście. To jest taka, można powiedzieć, sukces znaczący. I co ciekawe, tylko trzech zawodników w historii Polski, polskich startów na igrzyskach, tego dokonało. I co ciekawe, te trzy osoby to kobiety. Pierwsza była pani Irena, drugą taką osobą była Otylia Jędrzejczak. W 2004 roku w Atenach wywalczyła złoty medal i 2 srebrne w pływaniu. A trzecią osobą Justyna Kowalczyk, która w Vancouver wywalczyła 3 medale, po jednym każdego koloru. Także no i tak, pani Irena Szewińska zdobyła najwięcej medali olimpijskich, 7 w historii polskich startów w igrzyskach. A jeśli chodzi o zimowe igrzyska, najwięcej medali wywalczyła Justyna Kowalczyk, 5. Także myślę, że to są postaci, które są warte zapamiętania. Oczywiście Otylia Jędrzejczak, wspomniana przeze mnie, która obecnie jest prezesem Polskiego Związku Pływackiego, więc możemy tu zobaczyć, że kobiety mogą nie tylko osiągać sukcesy w sporcie, ale również po zakończeniu karier mogą aktywnie działać i z sukcesami również na innych polach.
tak i wspierać jakby też tutaj oczywiście udział innych kobiet.
Oczywiście, zdecydowanie. Pani Irena Szewińska była jedną z inicjatorek założenia Komisji Sportu Kobiet wraz z panią Marią Kwaśniewską-Maleszewską. Aktywnie działała, była przez jakiś czas jej przewodniczącą i wspierała kobiety i zachęcała do tego, żeby uczestniczyły w sporcie. Zawsze była, jak to wszyscy mówią, opoką taką i że zawsze można było na nią liczyć i co ciekawe, bardzo często, gdyby odbywały się ceremonie dekoracji podczas Igrzysk Olimpijskich, pani Irena Szewińska jako członkini MKOL-u bardzo często chciała właśnie dekorować polskich olimpijczyków.
Tak, jak tylko miała okazję. Tak, też z tego można pamiętać właśnie, że wtedy ona właśnie dekorowała. A czy uważa pani, że jakby o sporcie, o historii sportu mówi się więcej w przestrzeni publicznej i czy te Polki się pojawiają? Bo tak właśnie z perspektywy osoby, która się zajmuje tym tematem, czy to gdzieś właśnie pojawia się, czy to dalej jest taki temat, który raczej jest wąskim tematem rozmów?
To znaczy, myślę, że na pewno część tych postaci, o których wspominaliśmy, część Polaków je zna i o nich wspomina, ale i historia sportu robi się coraz, wydaje mi się, coraz bardziej popularna. Może o tym świadczyć chociażby fakt, że do naszego muzeum przychodzi bardzo dużo grup. Mamy lekcje edukacyjne, mamy oprowadzania grup po muzeum i cieszą się one sporą popularnością, więc myślę, że ta historia sportu cieszy się popularnością i że chcemy dowiedzieć się nieco więcej o historii, w tym historii sportu.
To jeszcze pozwolę sobie zapytać o tej Komisji Sportu Kobiet, o którą pani wspomniała w kontekście właśnie Ireny Szewińskiej, ale no właśnie nie tylko. Jakby tak coś więcej pani o niej powiedziała. Co to była za organizacja?
Komisja Sportu Kobiet to komisja, która działa już od 25 lat. Tak jak wspominałam, inicjatorkami jej powstania były właśnie pani Irena Szewińska i pani Maria Kwaśniewska. Pani Maria Kwaśniewska, czyli też znakomita olimpijka, brązowa medalistka w rzucie oszczepem z igrzysk w Berlinie w 1936 roku. Komisja Sportu Kobiet od jakiegoś czasu przyznaje nagrody dla trenerów pracujących z kobietami i są to zarówno kobiety, które są trenerkami, ale również panowie, którzy mają jako swoje podopieczne kobiety. To jest jedna między innymi z zakresów działalności Komisji Sportu Kobiet.
To jeszcze może takie ostatnie pytanie na koniec, bo właśnie tutaj dużo nam się postaci pojawiło, ale ta nasza historia jest trochę taka, że ona właśnie dzieli się na ten okres po uzyskaniu niepodległości, gdzie właśnie mamy Halinę Konopacką, gdzie mamy te pierwsze starty, pierwsze sukcesy, no potem mamy II wojnę światową, czyli nie mamy igrzysk przede wszystkim. No i potem mamy tą historię właśnie już po, no trochę tak właśnie historię Polski w nowym ustroju, ale jednak to są te same sukcesy ludzi, którzy walczyli o medale dla Polski. Chciałam zapytać tam o sukcesy Polek, może jakiś pierwszy medal złoty, może po II wojnie światowej, albo jakby właśnie sukcesy były w tym okresie powiedzmy właśnie po II wojnie światowej, czyli no właśnie latach komunizmu, ale mimo wszystko no walczenia o medale dla Polski.
No więc w czasie II wojny światowej zginęło sporo sportowców, sporo zawodników również brało udział w konspiracji, starało się, że tak powiem, czynnie uczestniczyć w obronie kraju i tak naprawdę po zakończeniu tej wojny nasz kraj był osłabiony i na igrzyska, pierwsze igrzyska powojenne do Londynu w 1948 roku nie pojechało zbyt wielu sportowców. No i tam sukcesów za wielu nie osiągnęliśmy. Tak naprawdę tylko jeden sukces, bo brązowy medal Aleksego Antokiewicza w boksie. A jeśli chodzi o panie, to najlepszy rezultat osiągnęła Jadwiga Weiss, która zajęła czwarte miejsce w rzucie dyskiem. I tak naprawdę pierwszy kobiecy medal dla Polski po II wojnie światowej zdobyliśmy dopiero w 1956 roku i to było w Melbourne, gdzie po złoty medal w skoku w dal sięgnęła Elżbieta Krzesińska. I wtedy również polskie gimnastyczki wywalczyły brązowy medal drużynowo. I od tamtej pory już systematycznie te sukcesy się pojawiają.
Nagle się okazuje, że w każdej dyscyplinie mieliśmy jakiś medal.
No, tak, można powiedzieć,
że lekko licząc.
Tak, tak. Na niektóre musieliśmy trochę sporo czekać, na przykład w boksie, bo boks kobiet zadebiutował dopiero w 2012 roku w Londynie. No a na tych igrzyskach nasza zawodniczka zdobyła srebrny medal.
Tak, i myślę, że to było wielkie zaskoczenie, że też wszyscy to oglądali, no bo to było właśnie coś, czego żeśmy się nie spodziewali. Czyli nie ten medal, na który liczymy, tylko ten medal, który nas zaskakuje.
Tak, ale takie niespodzianki lubimy, tak?
Tak, tak, tak. Takie chcemy. Ale to jeszcze zapytam, bo wspomniałam, że dużo sportowców, czy wielu sportowców zginęło podczas wojny, dlatego też ten nasz sport się po prostu osłabił, no bo albo oni zginęli, albo byli tak wycieńczeni okresem, czy to wojny, tak, czy to często konspiracji, że nie byli jakby w stanie się angażować. Czy wśród tych postaci no, też pewnie były zawodniczki, które były?
To znaczy, tak. Były zawodniczki, które walczyły w czasie II wojny światowej. I na przykład taka Helena Marusarz, która może na igrzyskach nie wystąpiła, ale była znakomitą zawodniczką i startowała między innymi w Mistrzostwach Świata, w różnych zawodach międzynarodowych. Ona w czasie II wojny światowej zginęła. Zginęło wielu polskich sportowców, medalistów olimpijskich. Na przykład Władysław Karaś, który w 1936 roku zdobył brązowy medal w strzelectwie, on zginął w czasie II wojny światowej. Takich przykładów można by było powiedzieć więcej, na przykład Janusz Kusociński, czyli pierwszy medalista złoty w konkurencjach męskich. W 1932 roku zdobył medal na 10 tysięcy metrów, w biegu na 10 tysięcy metrów podczas Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. On zginął w Palmirach, rozstrzelany.
No co pokazuje nam, że ten sport no, mógł wyglądać inaczej po wojnie, gdyby nasza historia nie była tak bardzo burzliwa, ale też...
Tak, ale z drugiej strony no, nie tylko nasz kraj był wycieńczony przez wojnę, także również inne kraje. Te igrzyska w ogóle w Los Angeles były nazwane Austerity Games, czyli takie skromne igrzyska, które tak naprawdę zostały zorganizowane jak najmniejszym nakładem finansowym. Nie wybudowano wioski olimpijskiej, sportowcy zatrzymywali się w na przykład mężczyźni w bazie RAF-u, w kobiety w internatach szkół. Jedzenie przywożono ze swoich krajów, na przykład Jamajka przywiozła na igrzyska bodajże kontener bananów i takich różnych innych, na przykład sprzęt sportowy również był sprowadzany z innych krajów, żeby jak najmniej te igrzyska kosztowały, ale żeby je zorganizować. Tak ten świat chciał wrócić do normalności, do tego normalnego życia już po tej wojnie.
Tak to też pokazuje właśnie, jak sport jest ważny dla tego społeczeństwa, w sensie, żeby się w tym społeczeństwie odnaleźć i myślę, że tutaj wszyscy, którzy oglądali igrzyska, czuli to. To ja może na koniec właśnie zaproszę do Muzeum Sportu i Turystyki Państwa, żeby zobaczyć więcej, nie tylko wystawy, ale pewnie dużo innych rzeczy również
będzie działo. Zdecydowanie. Mamy bardzo dużą kolekcję medali olimpijskich, ponad 100 medali olimpijskich wywalczonych przez polskich sportowców. Można zobaczyć.
Są też kobiece.
Oczywiście. Zdecydowanie. Mam wszystkie 7 medali pani Ireny Szewińskiej. Także serdecznie zapraszam. Mamy również, jeśli ktoś będzie chciał dowiedzieć się, ile Polska medali olimpijskich zdobyła i policzyć, to będzie miał okazję do tego u nas w muzeum, ponieważ każdy medal olimpijski, który Polska wywalczyła na igrzyskach, jest reprezentowany poprzez plakietę, która jest na ścianie chwały polskiego sportu i olimpizmu. Wszystko to można zobaczyć
jest
u nas
książka.
W muzeum. Tak jest, to jest książka, która została właśnie wydana z okazji stulecia naszego debiutu na Igrzyskach Olimpijskich. Jest to książka pokazująca wszystkie medale, które znajdują się w zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, z krótkim opisem, jak został wywalczony, no i oczywiście ze zdjęciem tego medalu.
To jeszcze na koniec, jakby tutaj, kontynuując muzeum, mówiła pani o warsztatach, między innymi dla dzieci. To może jakie na koniec, bo ja myślę, że tutaj jest trochę naszym zadaniem też to, żeby nie tylko słuchać ci, którzy oczywiście są zainteresowani, bo myślę, że to jakby jednak nie jest odcinek skierowany do dzieci, tak jak wszystkie odcinki w tym cyklu, ale no nie wychowamy społeczeństwa, które wie o naszych sukcesach, o naszych bohaterkach i bohaterach, jeżeli właśnie nie będziemy tych najmłodszych uczyć o postaciach, które warto znać, a może nie ma ich w podręcznikach, bo też nie ma przestrzeni w szkole, żeby o tym wszystkim powiedzieć.
Tak, muzeum ma bardzo bogatą ofertę edukacyjną i to w zależności od tego, tego od wieku osób, które przychodzą. To znaczy, czy są to przedszkolaki, czy są to szkoły podstawowe, czy może młodzież. I nasza oferta jest właśnie uzależniona od tego i jest dostosowana właśnie do konkretnej grupy. I mamy na przykład takie lekcje, jak jedziemy na igrzyska, gdzie dzieci poznają, co to są igrzyska olimpijskie, jakie są dyscypliny rozgrywane, poznają elementy ceremoniału tych igrzysk olimpijskich. Mamy również na przykład lekcje dotyczące piłki nożnej, o tego, jak kibicujemy, jak kibicować. Muzeum prowadzi bardzo wiele lekcji edukacyjnych, że każdy znajdzie coś dla siebie, coś, co go będzie interesowało, i myślę, że będzie z tych zajęć zadowolony.
Więc ja tutaj postawię kropkę. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
I dziękuję wszystkim Państwu, którzy nas słuchali. Polecam, no po pierwsze oczywiście rozmowę, już jak Państwo doszli do tego momentu, to ją przesłali, ale też żeby sobie poszukać sylwetek, o których tutaj mówiliśmy, poszukać historii kobiet w sporcie, ale też no po prostu historię Polaków w sporcie i odwiedzić muzeum, będąc w Warszawie, bo w ten sposób można tą historię przeżywać na wiele sposobów. Więc dziękuję bardzo i do usłyszenia.